Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym wykładzie z nowego cyklu, który zamierzamy realizować przez cały nas ten rok. Na cyklu, który nazwaliśmy Na pograniczu dwóch światów. Ja nazywam się Jolanta Żyndul. Będę oprócz tego, że dzisiaj mam przyjemność wygłosić ten wykład, to będę również gospodynią tego całego cyklu, na który Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Cykl jest poświęcony polsko-żydowskiemu pograniczu, tym wszystkim obszarom, na którym dochodziło do relacji, do spotkania między Polakami i Żydami. Za inspirację do tego cyklu posłużyła nam galeria z wystawy stałej na Żydowskiej ulicy, a nazwa cyklu nawiązuje do tytułu pamiętników Apolinarego Hartglasa, który był sionistycznym posłem na Sejm kilku kadencji, a jednocześnie polskim inteligentem, człowiekiem, który posługiwał się językiem polskim, który miał wielkie przywiązanie do literatury polskiej. I tak pisał, nie wiem, czy Państwo to widzą, tak? Tak? Nazwałem swe pamiętniki Na pograniczu dwóch światów. Nie dlatego, że miałem na myśli świat naszego doczesnego życia obok świata wieczności, jeno dla bardziej skromnego powodu, że ja sam osobiście znalazłem się jako człowiek na pograniczu dwóch światów, żydowskiego i polskiego. Wyjaśnię to dalej, jak przez całe prawie me życie ścierały się we mnie dwa czynniki trudne do pogodzenia. Wychowanie i dzieciństwo polskie, przywiązanie do narodu polskiego, jego kultury i jego ziemi, z samorzutnie powstałą miłością dla mego umęczonego narodu żydowskiego, dla jego cierpień i odrodzenia we własnej ojczyźnie. Ten cytat będzie tutaj się przewijał, myślę, podczas różnych wykładów i będziemy jakby wracać właśnie do tych wszystkich momentów w stosunkach polsko-żydowskich, gdzie czy to następowało napięcie, czy jakiś rodzaj symbiozy polsko-żydowskiej. Przy wejściu otrzymaliście Państwo taką ulotkę, wstępną ulotkę, jeszcze nie mamy ostatecznej wersji tej ulotki gotowej, ona będzie niedługo, w której zapowiadamy następne wykłady z tego cyklu. I dzisiejszy wykład w koalicji, czy w opozycji, czy w koalicji, który będzie dotyczył polityki, inne wykłady obejmą takie obszary życia społecznego, jak edukacja, życie artystyczne, medycyna, sport, film, przestrzeń miejska, jako też taka przestrzeń wspólna, małżeństwa mieszane. Następny wykład, na który już teraz od razu Państwa zapraszam, wygłosi nasz gość z Krakowa, pani profesor Eugenia Prokopianiec, i on się odbędzie 25 lutego. Tak więc, jak Państwo widzą, mniej więcej takim miesięcznym, z takim miesięcznym przedziałem czasu między jednym a drugim wykładem Państwa tutaj dzisiaj zapraszam. Myślę, że taki wybór tych różnych dziedzin życia społecznego, być może czasami dosyć zaskakujący, nie taki oczywisty, bo wiemy, że tym takim głównym miejscem kontaktów polsko-żydowskich to jawi się przede wszystkim targ, czy jakiś sklep, tam gdzie dochodziło najczęściej właśnie do spotkania polsko-żydowskiego. My tutaj proponujemy spojrzeć na takie dziedziny, które z jednej strony są jakby nowymi dziedzinami, film czy sport, to są zjawiska, które powstają dopiero w XX wieku, a z drugiej strony, które właśnie jakby, tak jak szkoła, to są miejsca, gdzie do tego kontaktu zaczęło dochodzić właśnie dopiero w XX wieku, bo Żydzi wcześniej, przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, zasadniczo do szkół publicznych razem z Polakami chodzili, mieli własne szkoły. Więc jakby szkoła nie jest nową jakby instytucją, natomiast nowe zjawisko tego wspólnego uszczęszczania do szkoły i jak to wpływa na stosunki polsko-żydowskie, co to powoduje w relacjach polsko-żydowskich. Na te pytania będzie odpowiadała pani profesor Prokop Janiec. Myślę też, że takie spojrzenie właśnie na te miejsca, gdzie krzyżują się wpływy polsko-żydowskie, gdzie te światy polski i żydowski nachodzą na siebie, że takie podejście pozwoli jakby trochę zniuansować takie dominujące obrazy stosunków polsko-żydowskich, które ja bym opisała, dwa takie dominujące obrazy. Z jednej strony jest to taki obraz nieustannego konfliktu, napięcia, przeciwstawnych racji, a z drugiej strony taki obraz, który zdawałby się jakby oczekiwać bezkonfliktowego współżycia, takiej sielanki. Więc między konfliktem a taką sielankową wizją tych stosunków polsko-żydowskich będziemy się chcieli w czasie tych wykładów poruszać. Ten tytuł wykładu, który dzisiaj Państwu zaproponowałam, on powstał trochę pod wpływem sytuacji bieżącej, politycznej. Całą jesień żyliśmy i nadal żyjemy rozważaniami na temat koalicji, większości parlamentarnej czy opozycji. I ja Państwu proponuję w czasie tego wykładu zastanowić się, jak partie z zasady mniejszościowe, tak, jak partie mniejszości politycznych mogą w systemie demokratycznym funkcjonować. Czy takie partie z góry skazane są na powodzenie, czy mają jakieś szanse realizacji swojego programu politycznego. Chciałabym odpowiedzieć też na pytania, jakie sukcesy posłowie żydowscy odnosili w czasie swojej dwudziestoletniej obecności w polskim parlamencie. Jakie sukcesy, jakie porażki, czy można było zrobić coś więcej, czy możliwe były inny przebieg tych wydarzeń. Ale zanim przejdę do omówienia tego okresu międzywojennego, który jest naszym takim okresem, na którym się głównie będziemy w tym cyklu koncentrować, chciałabym powiedzieć kilka słów wstępu, mianowicie na temat politycznych tradycji polskich Żydów. Od czasów starożytności Żydzi nie posiadali własnego państwa, a więc polityka na poziomie państwowym leżała całkowicie poza ich zasięgiem. W diasporze posiadali jednak samorząd religijny i sądowniczy, który dysponował pewnymi mechanizmami prowadzenia polityki wewnętrznej, a więc takiej polityki w odniesieniu do własnego społeczeństwa. Ta polityka wewnątrz, która się odbywała wewnątrz gmin żydowskich, przypominam, że tam się odbywały wybory, odbywała się normalna w pewnym sensie walka między różnymi ugrupowaniami, może nie politycznymi, raczej religijnymi. Ta walka obliczona była przede wszystkim na przetrwanie społeczności żydowskiej, na zachowanie jej tożsamości i w takim bardzo ogólnie to opisując, można powiedzieć, że skierowana była przeciwko asymilacji, przeciwko jakby takim niebezpieczeństwom wiążącym się z przyjmowaniem stylu życia i stylu życia większości, zatracaniu jakby własnych żydowskich wartości. Prowadzono również w ramach tego nie wiem, średniowiecznego czy nowożytnego społeczeństwa żydowskiego jakąś politykę na zewnątrz, czyli jakby skierowaną czy to do władz państwowych, czy jakichś władz lokalnych, to ona nie mogła być prowadzona oczywiście przez jakieś ciała przedstawicielskie, bo takich Żydzi nie posiadali. Nie mogli uczestniczyć w Sejmie I Rzeczpospolitej, bo nie mieli szlachta, jakby tutaj posiadała monopol na bycie reprezentantem narodu, mieszkańców kraju, więc ta polityka prowadzona była przez tak zwanych sztadlanów, którzy byli swojego rodzaju rzecznikami, czy to gmin żydowskich, czy sejmu żydowskiego, czy sejmików żydowskich, ludzi, którzy z reguły może nie tyle kształtowali jakby takie pozytywne zachowania, ile reagowali na negatywne próby ograniczania czy pogarszania, ograniczania praw żydowskich, czy pogarszania sytuacji ludności żydowskiej. Szczególnie tutaj sztadlani intensywnie jakby starali się przeciwdziałać jakimś próbom podnoszenia podatków żydowskich. To był taki rodzaj, dzisiaj byśmy mogli nazwać ten rodzaj uprawiania polityki lobbingiem. Czyli taką próbą wybierania pewnego wpływu nieformalnego, ponieważ formalnych dróg wywierania nacisku, przekazywania swoich opinii, racji, ta społeczność w tym czasie nie posiadała. Wraz z emancypacją sytuacja uległa bardzo dużej zmianie. Tak, Żydzi, poczynając od Francji w końcu XVIII wieku, uzyskali równe prawa i równe prawa polityczne, czyli odtąd mogli być wybierani i mogli wybierać w wyborach do ciał przedstawicielskich, czyli stawali się częścią tego nowoczesnego świata polityki. Oczywiście emancypacja na ziemię polskie dosyć późno zawitała i Żydzi musieli czekać przynajmniej 50 albo 100 lat w stosunku do Francji, ale jak patrzymy na kraje europejskie, to idąc od zachodu na wschód, ta emancypacja od początku XIX wieku w kolejnych krajach urzeczywistniała się i Żydzi stawali się częścią świata politycznego. Wielka Brytania, na przykład w Wielkiej Brytanii, w latach 60. po raz pierwszy premierem został człowiek, który był żydowskiego pochodzenia. On sam był Anglikaninem, już przyjął chrzest, ale pochodził z rodziny żydowskiej i jest to taki, można powiedzieć, jedna z pierwszych figur w europejskim świecie żydowskich, figur w europejskim świecie polityki. On oczywiście nie jest właściwie reprezentantem społeczności żydowskiej. On jest członkiem partii konserwatywnej, brytyjskiej partii konserwatywnej i działa jako jej przywódca po prostu. Więc to wchodzenie do polityki związane właśnie z tymi przemianami XIX-wiecznymi, to był rodzaj integrowania Żydów wewnątrz społeczeństw większościowych i jakby zajmowania przez Żydów różnych stanowisk w tym społeczeństwie dostępnych już dla wszystkich mieszkańców kraju. Disraeli, ani później inni politycy żydowskiego pochodzenia w polityce europejskiej, jak mówię, nie reprezentowali społeczności żydowskiej. Byli członkami, nie wiem, partii socjalistycznych, na przykład jak Leon Blum, który był wielokrotnym premierem Francji, czy jak w Niemczech również politycy żydowskiego pochodzenia, jak nie wiem, Rathenau, który jest również jakby w tej elicie politycznej Republiki Weimarskiej, no przynajmniej krótko do tego momentu, kiedy nie został zamordowany. To jest taki schemat, który można widzieć na przykład też w Polskiej Partii Socjalistycznej, do której od końca XIX wieku, do której też przystępują ludzie żydowskiego pochodzenia, czy osoby takie jak, nie wiem, Diamant, Felix Perl, czy Herman Liberman, którzy nigdy nie zmienili wyznania, więc no jakby formalnie nadal pozostawali Żydami, ale też jakby wchodzą do tej partii i działają w tej partii nie jako reprezentanci narodu żydowskiego. Oni są po prostu przekonani o słuszności tej idei socjalistycznej i nie widzą tutaj jakiejś specjalnej roli do odegrania przez siebie jako Żydzi. Są po prostu socjalistami. O tych osobach będę jeszcze mówiła. Sytuacja bardzo zmieniła się, natomiast wraz z powstaniem żydowskich ruchów politycznych, nowych ideologii, takich jak syjonizm, bundyzm, folkizm, czy później też powstanie takiej politycznej reprezentacji ortodoksji żydowskiej, partii Agudat Israel, po raz pierwszy mianowicie powstają ugrupowania polityczne, które są reprezentacją jakiejś części większej lub mniejszej społeczności żydowskiej i chcą brać udział w polityce jako przedstawiciele Żydów. To jest zjawisko, które jakby można obserwować nie w całym zachodnim czy europejskim społeczeństwie żydowskim. Takich ruchów politycznych nie obserwujemy na zachodzie Europy, w społeczeństwach żydowskich zachodniej Europy. Jedynie tutaj na ziemiach, gdzie mieszka żydostwo wschodnioeuropejskie, możemy mówić właśnie o tej tak zwanej nowej żydowskiej polityce, czyli o żydowskich partiach politycznych, które stawiają cele odnoszące się do społeczności żydowskiej. Oczywiście ta społeczność Żydów wschodnioeuropejskich, ona jeszcze w końcu XIX wieku, to jest głównie oczywiście społeczność Żydów polskich, ale żyje ta społeczność pod trzema zaborami, pod zaborem pruskim, austriackim i rosyjskim. Więc jakby z punktu widzenia, który nas tutaj będzie interesował, w związku z tym, że jakby Żydzi z zaboru pruskiego, ci wszyscy, którzy mieszkali gdzieś w Wielkim Księstwie Poznańskim, właśnie pod zaborem niemieckim, oni poszli raczej tą drogą żydostwa zachodnioeuropejskiego i jeżeli są jakby zaangażowani politycznie, to właśnie jakby wewnątrz tych partii niemieckich. Tam te nowoczesne ruchy żydowskie się nie rozwijały. Więc z naszego punktu widzenia będą nas interesowały przede wszystkim te dwa pozostałe zabory, czyli zabór rosyjski i Galicja. Dlaczego ja to podkreślam tutaj tak mocno? Ponieważ tradycje polityczne w tych dwóch państwach, już nie tylko tradycje żydowskie, one są skrajnie odmienne. Austria już od połowy XIX wieku jest państwem demokratycznym, powoli demokratyzuje też system wyborczy, także przed I wojną światową istnieje tam parlament z dość powszechnym, dość nie całkowicie powszechnym, ale z dość powszechnym prawem wyborczym. No, to prawo przede wszystkim nie dopuszczało kobiet do głosowania. Natomiast coraz szersze masy mężczyzn mogły brać udział w głosowaniu. I przez te lata przed I wojną światową, od końca XIX wieku, jakby te tradycje demokratyczne, parlamentarne, może lepiej powiedzieć, w Galicji, one się ugruntują i jakby będą zupełnie, i to życie polityczne w Galicji zupełnie inaczej wyglądało niż w zaborze rosyjskim, gdzie, no państwo to ze szkoły jeszcze zapewne pamiętają, właściwie Rosja nigdy państwem demokratycznym nie była, gdzie nie było jakby, nie funkcjonował parlament, bardzo ograniczony, jeżeli funkcjonowała Duma po rewolucji 1905 roku, to miała bardzo ograniczone kompetencje i nie odgrywała jakiejś większej roli. Natomiast taką tradycją polityczną uprawiania polityki w zaborze rosyjskim było raczej powstanie czy rewolucja niż taka droga parlamentarnego ścierania się racji i dochodzenia drogą kompromisu do pewnych ustaleń politycznych. Ta polityczna walka w zaborze rosyjskim, w całej Rosji, ona się raczej rozgrywała na ulicach niż w parlamencie. Jakby z takiego dużego oddalenia moglibyśmy powiedzieć. I te style życia politycznego właśnie w demokratycznym państwie czy w prawie demokratycznym państwie austriackim i w państwie rosyjskim, one będą miały też później wpływ na to, jak posłowie żydowscy z tych dwóch rejonów będą uprawiali politykę na forum polskiego parlamentu już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Innym bardzo ważnym momentem w takiej zmianie pozycji politycznej Żydów, która się dokonała no właśnie gdzieś po I wojnie światowej czy pod koniec I wojny światowej, to była konferencja wersalska. Właściwie na konferencji wersalskiej spotkali się przedstawiciele państw, które zwyciężyły w I wojnie światowej po to, żeby przygotować traktat pokojowy z Niemcami i z innymi pokonanymi państwami centralnymi. Ale pojechali tam też przedstawiciele Żydów, przedstawiciele społeczności żydowskiej z Europy. I przede wszystkim byli to, co ciekawe, syjoniści, którzy, jak już powiedziałam, oni nie byli formalną reprezentacją niczyją, natomiast stanowili taki bardzo ważny głos na tej konferencji. Oni byli wysłuchiwani przez prezydentów, przez uczestników tej konferencji i te delegacje z różnych krajów zawiązały coś, co nazwano Komitetem Delegacji Żydowskich. Jak mówię, znowu to jest taka pewna grupa bardziej lobbystyczna niż no jakby stanowiąca jakiś formalny składnik konferencji wersalskiej, ale to był bardzo ważny moment, ponieważ po raz pierwszy jakby w historii nowoczesnej Żydzi są czynnikiem politycznym. I już nie tylko Żydzi w jakimś pojedynczym kraju, ale właściwie można powiedzieć, że jakby w całej Europie. I syjoniści przyjechali na konferencję wersalską z dwoma postulatami. Pierwszy postulat to było zagwarantowanie jakby Palestynie statusu żydowskiej siedziby narodowej, czyli taki cel ściśle syjonistyczny, a drugi cel, jaki sobie postawiły te delegacje, Komitet Delegacji Żydowskich, to było wypracowanie jakby nowego statusu dla społeczności żydowskiej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, przede wszystkim w tych państwach, które powstawały lub osiągały duże nabytki terytorialne. I to będzie miało później wyraz w tak zwanym traktacie mniejszościowym, który gwarantował Żydom w kilku krajach, między innymi w Polsce, pełne równouprawnienie i też taki niewielki zakres praw narodowych. Ja używam z jednej strony tego określenia prawa na równouprawnienia, z drugiej strony prawa narodowe. Co to jest równouprawnienie? No to mniej więcej wszyscy rozumiemy, to jest po prostu całkowita równość wobec prawa, ustanawiana z reguły właśnie w Konstytucji, no, która mówi o tym, że każdy obywatel ma te same prawa, czyli jeżeli Konstytucja gwarantuje prawo do zakładania partii politycznych, to również obywatele żydowscy mogą zakładać żydowską czy jakąś inną partię polityczną. A czym są prawa narodowe? To jest takie pojęcie, które właściwie powstaje gdzieś na początku XX wieku dopiero i które zaczęło być bardzo, bardzo popularne w Europie właśnie w okresie I wojny światowej i w okresie międzywojennym. Europa w tym okresie to jest Europa państw, w których żyje bardzo dużo mniejszości narodowych. To znaczy 9 milionów Niemców w okresie międzywojennym żyje w Europie poza granicami Rzeszy Państwa Niemieckiego i stanowi, no jakby w tych państwach stanowi mniejszość narodową. Podobnie prawie 9 milionów Żydów w różnych państwach Europy Środkowej i Wschodniej jakby również posiada, czy też postrzega siebie jako odrębna narodowo od większości w tych krajach, więc Żydzi. Mamy całą masę też innych mniejszości. W samych Niemczech żyje milion Polaków, którzy też walczą o i w końcu zdobywają status mniejszości narodowej. Więc jakby kwestia mniejszości narodowej po I wojnie światowej i w okresie międzywojennym to jest jedna z najbardziej zapalnych i dyskutowanych też kwestii politycznych w Europie. Prawa narodowe miały, zawartość tego pojęcia była bardzo różna, ale generalnie miały na celu ochronę właściwości narodowych właśnie tych grup, które nie stanowiły większości tych grup narodowych, które nie stanowiły większości w danym państwie. Więc mogły one obejmować na przykład prawo do używania własnego języka, czy prawo do zakładania szkół z językiem wykładowym mniejszości, prawo do zakładania organizacji też, w których będzie można używać własnego języka i wykonywać przepisy własnej religii. Tutaj jakby zakres tych praw, on w różnych systemach, w różnych dyskusjach był różny, ale chodziło o to, żeby generalnie zapewnić mniejszościom narodowym rozwój nawet w tych państwach, gdzie jakby kultura dominująca była inna i, że tak powiem, nie do końca każda jednostka była odpowiedzialna za to, że właśnie znalazła się na terytorium obcego państwa. Bo też proszę zwrócić uwagę, że czasami jest tak, że ludzie mieszkają na jakimś terytorium od wieków, ale zmieniają się nieustannie granice państw i okazuje się, że raz są obywatelami jednego państwa, raz obywatelami drugiego państwa. Jak mają się w tej sytuacji jako członkowie innej jakiejś grupy narodowej, jak państwo może chronić i może zapewniać im no, jakby pozostanie przy własnej narodowości. System polityczny II Rzeczpospolitej, który będzie tutaj no jakby taką kanwą dla naszych dzisiejszych rozważań, no był systemem demokratycznym. Niektórzy mówią, że jednym z najbardziej demokratycznych systemów europejskich. Prawo wyborcze było powszechne, to znaczy dopuszczono do wyborów od pierwszej edycji wyborów do Sejmu Ustawodawczego również kobiety i oczywiście przedstawicieli no jakby wszystkich obywateli bez względu na język, na wyznanie, na narodowość, religię. I właśnie już na podstawie takiego prawa wyborczego odbyły się pierwsze wybory i właściwie te takie podstawowe prawa wyborcze nie zostały tutaj w okresie międzywojennym ograniczone w żaden sposób. Natomiast to, co było, można powiedzieć, taką linią rozwojową polskiego prawa wyborczego w okresie międzywojennym, to było ograniczanie zasady proporcjonalności. Wybory proporcjonalne, tutaj już mieliśmy referendum w sprawie systemu większościowego, tak? JOW-ów, tak, czyli JOW-y to jest właśnie system większościowy, który się opiera na tym, że osoba, która uzyska najwięcej głosów w danym okręgu, przechodzi. To jest system, który promuje generalnie duże partie, duże środowiska polityczne, no bo to oznacza, że w każdym okręgu wyborczym zwycięży ten, kto ma największe poparcie, tak? Więc w systemie większościowym partie mniejszościowe nie mają zupełnie żadnej. Niewielkie partie polityczne i partie mniejszości narodowych właściwie są skazane na całkowitą klęskę, nie mają szans na zdobycie mandatu. W Polsce u progu niepodległości te pierwsze kilka wyborów odbywały się według proporcjonalnej ordynacji wyborczej, czyli jakby proporcjonalnie do tego, ile jaka partia otrzyma głosów, mniej więcej również tyle ma otrzymać mandatów później w parlamencie. No, to jest taki system, który jakby dobrze oddaje polityczną strukturę wpływów, tak, strukturę politycznych wpływów w państwie. Jeżeli mniej więcej jakaś partia ma 10% poparcia, to powinna w takim systemie właśnie proporcjonalnym dostać też 10% miejsc w parlamencie. To oczywiście powoduje, że parlamenty wybierane według takiej całkowicie klarownie przeprowadzonej zasady właśnie proporcjonalnej, że one są dosyć rozdrobnione, bo mogą wejść ludzie w okręgach, którzy no, nie tworzą na przykład żadnej partii politycznej, one mogą wchodzić po prostu jako pojedyncze osoby również. I rzeczywiście pierwszy parlament był parlamentem, Sejm Ustawodawczy, był parlamentem dosyć rozdrobnionym, dużo różnych ugrupowań politycznych tam weszło. Nie istniał w międzywojniu ten system, który teraz jest wprowadzony, czyli system ograniczania tego progu 5%, tak, że trzeba uzyskać w skali całego kraju 5%, żeby można było wprowadzić do parlamentu swojego przedstawiciela. Więc z punktu widzenia społeczności żydowskiej ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego była bardzo korzystna i rzeczywiście udało się wprowadzić wtedy 11 posłów. To może nie jest tak dużo, będę o tym jeszcze mówiła, ale biorąc pod uwagę, że Żydzi byli rozproszeni na terenie całego kraju i po prostu stanowili bardzo niewielkie ilości wyborców w różnych okręgach, dla nich w tym systemie proporcjonalnym również było bardzo trudno przeprowadzić swoich kandydatów. Jeszcze trudniejsza sytuacja była po wyborach w 2022 roku, kiedy przy pomocy specjalnych zabiegów jakby jeszcze bardziej ograniczono tę zasadę proporcjonalności i po to, żeby promować duże ugrupowania i żeby do parlamentu weszło mniej partii, dzięki temu było łatwiej później konstruować większość parlamentarną i tworzyć rząd. To była taka struktura, ta ordynacja wyborcza z 2022 roku, ona miała na celu jakby no, łatwiejsze konstruowanie w przyszłości większości parlamentarnej, ale też była obliczona na to, żeby wprowadzić jak najmniej właśnie posłów mniejszości narodowych. przede wszystkim, jeśli chodzi o społeczność żydowską, to społeczność żydowska w wielu miejscowościach stanowiła 10, 20, 30% tak, ludności. Ale w bardzo wielu powiatach, które były okręgami, około 10%. Jeżeli w tym okręgu jest 6 mandatów, to trzeba przynajmniej dostać 15 albo 20% głosów, żeby przeprowadzić kandydata. Jeżeli się społeczność żydowska ma 10%, nie ma szans na kandydata. Więc tylko duże okręgi wyborcze z dużą ilością mandatów mogły dawać Żydom szansę na wprowadzenie kandydata. Tymczasem Narodowa Demokracja, która w tym czasie mogła bardzo, no, jakby miała wpływ na ustalenia, duży wpływ w Sejmie, przeprowadziła właśnie w tym kierunku ordynację wyborczą, żeby te okręgi nie były zbyt duże i żeby małą liczbę posłów wybierano w okręgach. Wtedy z tych okręgów społeczność żydowska nie mogła przeprowadzić swojego kandydata. Sytuacja pogorszyła się jeszcze znacznie w 1935 roku, kiedy w Polsce wprowadzono właściwie system większościowy, zrezygnowano z systemu proporcjonalnego wyborów. Zamiast 444 posłów, odtąd od 1935 roku wybierano tylko 208 posłów, więc o połowę zmniejszono parlament. Dzisiaj mamy 460, więc jakby ta liczba, można powiedzieć, odpowiada tej historycznie, jest zbliżona do tej liczby przedwojennej. I ci posłowie, tych 208 posłów, było wybieranych w dwumandatowych okręgach, czyli można powiedzieć, że to była taka prawie większościowa ordynacja. Żydzi w takim systemie wyborczym właściwie mieli bardzo niewielkie szanse, żeby zdobyć mandat. Tutaj przedstawiam Państwu sale sejmowe z okresu międzywojennego. Pierwsza sala to jest sala jeszcze na Zamku Królewskim, gdzie odbywały się posiedzenia pierwszych dwóch sejmów. Sejm w obecnym kształcie powstał dopiero w 1926 roku. Budynek sejmu został zbudowany. I te dwie sale sejmowe są, można powiedzieć, takim obiektem marzeń dla bardzo wielu i posłów i żydowskich, dla bardzo wielu polityków żydowskich, no i oczywiście polityków wszystkich innych partii politycznych. Ale możemy zadać takie pytanie, czy społeczność żydowska w ogóle potrzebowała własnych przedstawicieli w parlamencie? Czy Żydzi w ogóle, dlaczego Żydzi chcieli mieć własnych przedstawicieli w parlamencie? Dlaczego wyglądało to inaczej niż w tych państwach zachodnich? Dlaczego Polska była takim, można powiedzieć, no bardzo wyjątkowym krajem w diasporze żydowskiej? Oczywiście taka odpowiedź czy pytanie wydaje się na początku dosyć takie, bym powiedziała, dziwne w tym kontekście, że Żydzi przecież w Polsce ich było prawie 3 miliony. Dlaczego 3-milionowa społeczność nie miałaby mieć swoich przedstawicieli w parlamencie? Dlaczego nie miałoby być tam te 10%, nie wiem, Żydów, jeżeli będzie 60% Polaków, 15% Ukraińców i tak dalej. I rzeczywiście ten argument liczebny, on jest mocny, ale z drugiej strony też proszę pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych w tym czasie mieszkało jeszcze więcej Żydów, ponad 3 miliony, i Żydzi nie mieli swoich przedstawicieli w amerykańskim Senacie czy Kongresie. Jeżeli zasiadali tam Żydzi, to jak mówiłam, jako przedstawiciele albo Partii Demokratów, albo Republikanów, ale nie jako przedstawiciele żydowscy. I tak naprawdę to niewielkość decyduje o tym, czy społeczność, dana społeczność, dana mniejszość, dana wspólnota chce mieć swoich przedstawicieli i czy będzie o to walczyć, tylko jakby charakter więzi, która je spaja, tego, co stanowi o tej społeczności. I jeśli chodzi o społeczność żydowską w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, to te społeczności różniły się przede wszystkim tym, że w Polsce Żydzi postrzegali siebie jako naród, jako odrębną wspólnotę narodową, podczas gdy, nie wiem, Żydzi niemieccy widzieli się jako część narodu niemieckiego i jakby uważali, że różnią się od innych obywateli tego kraju, od innych Niemców, wyznaniem. Tak, że tym, co różni ich od reszty obywateli, jest wyznanie. W Polsce ta społeczność żydowska wytworzyła jakby inny rodzaj więzi, który był oparty również na odrębności języka. Na pewno większość z Państwa wie, że społeczność żydowska w Polsce posługiwała się swoim własnym językiem, wytworzyła swoją własną kulturę, która no, była odrębna od polskiej kultury. I ta społeczność, jak już mówiliśmy, posiadała swoje partie polityczne i miała aspiracje polityczne, bo przedstawiciele tych partii politycznych rzeczywiście chcieli brać udział w polityce, chcieli jakby walczyć o swoje prawa, przede wszystkim prawa narodowe, ale też inne, w parlamencie właśnie jako posłowie. Też warto zaznaczyć, że właściwie polskie ugrupowania polityczne też nie widziały niczego, nie miały nic przeciwko temu, żeby taka reprezentacja żydowska polityczna w Sejmie się pojawiła. Żaden z projektów konstytucji, ani też konstytucja marcowa nie ograniczała, ani też nie stwarzała żadnych przeszkód, żeby mniejszości narodowe mogły mieć reprezentację swoją w parlamencie i uczestniczyć w życiu politycznym. Po raz pierwszy zakwestionowano właściwie tę zasadę równości politycznej Żydów w czasie wyborów Narutowicza. To jest zdarzenie takie traumatyczne w historii Polski. Prezydent Narutowicz został w wyniku nagonki na niego i tego całego napięcia w 22 roku w grudniu zamordowany. Ale w jaki sposób to morderstwo łączy się z naszym dzisiejszym tematem? Otóż społeczność żydowska, ale też inne mniejszości narodowe wprowadziły bardzo dużą liczbę posłów w 22 roku i ten nowy Sejm wybierał prezydenta. Mniejszości razem z mniejszością, pozostałe mniejszości razem z mniejszością żydowską zagłosowały na Narutowicza i wtedy opozycja, która te wybory przegrała, stwierdziła, że gdyby Żydzi i mniejszości nie głosowały w tych wyborach, wówczas wygrałby ich kandydat narodowej demokracji. I pojawiło się coś, co znane było jako hasło polskiej większości, że to polska większość w parlamencie powinna decydować o tym, co się w kraju będzie działo. Czyli nawet jeżeli Żydzi zostali wybrani do parlamentu, no to niekoniecznie oni według tej wizji tutaj przedstawionej, niekoniecznie oni muszą zabierać głos w ważnych dla kraju sprawach. To było pierwsze takie zakwestionowanie prawa społeczności żydowskiej do decydowania do udziału w życiu politycznym Polski. Później jeszcze w pakcie landskorońskim jakby ta zasada została, można powiedzieć, wpisana do programu centroprawicowego w Polsce. A następna formacja polityczna, która doszła do władzy po narodowej demokracji, to był obóz piłsudczykowski. I znowu Piłsudski, chociaż można powiedzieć z urodzenia demokrata, w czasie swojej drogi politycznej zatracił te takie przywiązanie do demokracji. I kiedy doszedł do władzy, właściwie pod hasłem zwalczania Sejmu, sejmowładztwa i zwalczania partii politycznej, które też tutaj używano takiego określenia jak partyjniactwo, właśnie sejmowładztwo, bardzo tak negatywnego języka wobec jakby tych urządzeń demokratycznych w państwie. I powołano bezpartyjny blok współpracy z rządem, taką organizację, która miała zastępować partie polityczne. Piłsudski może tym różnił się od narodowej demokracji, że on w swoim obozie politycznym chętnie widziałby Żydów i przyciągał, przynajmniej próbował ono przyciągać do BBWR-u przedstawicieli społeczności żydowskiej. Oczywiście na to nigdy by prawa strona sceny politycznej się nie zdecydowała. Ale przeciwdziałano tym wszystkim próbom i akcjom politycznym, które miały na celu wzmacnianie żydowskiego przedstawicielstwa w parlamencie. Więc tu była bardzo duża akcja przeciwko wszelkim, przeciwko własnej żydowskiej akcji wyborczej. Oczywiście najgorsza sytuacja panowała już w ostatnich latach 30., kiedy po śmierci Piłsudskiego, drugim premierem po śmierci Piłsudskiego został Sławoj Składkowski, Felicjan Sławoj Składkowski, i kiedy jakby no w rządzie, w samym parlamencie do głosu coraz częściej dochodził taki program antysemicki i pojawiały się nawet w parlamencie projekty pozbawienia Żydów praw politycznych, czyli w ogóle usunięcia ich no jakby z życia politycznego. Jakie wobec jakby tych, wobec no, tych skomplikowanych politycznych zawirowań Polski międzywojennej, jakie strategie polityczne mogły partie polityczne żydowskie przyjmować? No, można bojkotować wybory, można powiedzieć, my się w to nie bawimy. Ale to jest bardzo zawsze trudna decyzja, która została właściwie, była bardzo rzadko podejmowana w okresie międzywojennym przez społeczność żydowską. Wybory były zbojkotowane, właściwie jedna partia wyborcza zbojkotowała wybory w 1919 roku, to był bunt i też nie w całym kraju. Oni, czyli lewicowa partia żydowska, socjalistyczna, oni ten bunt, znaczy ten bojkot ogłosili pod takim hasłem, że no, rząd, który powstaje, bez względu na to, jaki on będzie, demokratyczny czy niedemokratyczny, to i tak będzie rząd burżuazyjny. Oni czekali na rewolucję, w związku z tym od tych wyborów się uchylili. I później jeszcze w latach 30. również, kiedy ograniczono bardzo życie polityczne w Polsce, również niektóre partie polityczne nie startowały w wyborach. Jeżeli już ktoś startuje w wyborach, no to jakie ma możliwości, że tak powiem, wejścia do parlamentu? W jaki sposób może brać udział w tych kampaniach wyborczych? Z jednej strony, no oczywiście może startować pod własnym szyldem i promować swój program polityczny. I rzeczywiście niektóre partie żydowskie taką taktykę obierały i na przykład Bund, Żydowska Partia Socjalistyczna, o której już się wspominałam, a także Palej Sion, taka socjalistyczno-syjonistyczna partia, one z reguły szły same do wyborów, wiedząc, że mandatu nie zdobędą i rzeczywiście nigdy mandatu Bund, Palej Sion raz im się udało, a Bundowi nigdy. Organizowali swoje kampanie wyborcze, promowali swoje kampanie wyborcze, ale nigdy do Sejmu nie weszli. Można brać udział, można tworzyć koalicje wyborcze, wtedy się wzmacnia swoje szanse i takie koalicje wyborcze przynajmniej dwa razy posłowie żydowscy próbowali, czy trzy razy próbowali zakładać właśnie w latach 20. Pierwsza to jest tymczasowa Żydowska Rada Narodowa. To była taka koalicja przede wszystkim partii syjonistycznych w pierwszych wyborach, która no, uratowała, można powiedzieć, te wybory i dzięki temu posłowie żydowscy do parlamentu weszli. Gdyby każdy poszedł osobno, nikt nie dostałby nic. Natomiast w 22 roku postanowiono stworzyć jeszcze większą koalicję wyborczą, już nie tylko z z przedstawicieli społeczeństwa żydowskiego, ale w ogóle z przedstawicieli mniejszości narodowych. W okresie międzywojennym w Polsce żyło przynajmniej ponad 30% mniejszości narodowych, więc jakby zjednoczenie tych mniejszości wszystkich i mniejszości niemieckiej, i ukraińskiej, i białoruskiej, i żydowskiej, no dawało szansę na wprowadzenie no właśnie jakichś takich 30% posłów do parlamentu. To jest już bardzo duża siła polityczna. I wreszcie ostatnim takim sposobem, taktyką wyborczą, która też była stosowana, to było pójście na współpracę z jakąś partią polską, czyli pójście na polskiej liście do parlamentu. I tak też niektórzy politycy żydowscy na takie działania się decydowali. Mówiłam już o socjalistach, którzy wchodzili z list PPS-u, z list na przykład związanych z komunistami. W 1928 roku wszedł też jeden poseł żydowski. W Galicji również dochodziło do takich sytuacji, że właśnie razem z konserwatystami krakowskimi wchodzili przedstawiciele społeczności żydowskiej i uzyskiwali mandaty. I wreszcie również część społeczeństwa żydowskiego zdecydowała się pójść na listach bezpartyjnego bloku współpracy z rządem, czyli wejść jakby z list Piłsudskiego. I to również była strategia, która była wykorzystywana i jak zobaczymy, być może jedna z lepszych. Oczywiście ci posłowie żydowscy, którzy nie wchodzili z list żydowskich, no trudno ich traktować jako przedstawicielstwo społeczeństwa żydowskiego. Oni później znajdowali się poza kołem żydowskim, nie wchodzili z reguły do koła żydowskiego, no i reprezentowali jakby te partie polityczne, które ich do parlamentu wprowadziły. Tutaj cytat o posłach właśnie galicyjskich, którzy weszli do parlamentu razem z konserwatystami krakowskimi i taki bardzo znany dziennikarz, komentator polityczny Bernard Singer pisał o nich. Nazywano ich członków tej partii politycznej, nazywano czy tego ugrupowania właściwie w parlamencie, nazywano KPK-ami, to taki skrót od Klubu Pracy Konstytucyjnej i pisał on o nich tak. Na Żydów z koła żydowskiego patrzyli ci posłowie jak na wariatów. Po co krzyczeć o żydostwie? Czyż tu w klubie KPK-ów nie można załatwić spraw żydowskich, odpoczynku niedzielnego, obywatelstwa, koncesji? Posłowie z koła żydowskiego nie witali się z posłami z klubu KPK. No to pokazuje też taką temperaturę właściwie politycznych napięć, jakie w Sejmie się odbywały, jakie miały miejsce. Ci posłowie z Klubu Pracy Konstytucyjnej, ich oczywiście oni uważali, że jak najbardziej trzeba o pewne interesy żydowskie zabiegać, ale należy to robić raczej poza środkami pozaparlamentarnymi, czyli może bardziej w kuluarach, może poprzez jakiś rodzaj kompromisów, a nie w takiej otwartej walce politycznej, jaką cały czas prowadziło koło żydowskie. Tutaj też jeszcze jeden cytat posła Ozjasza Tona, który opisywał żydowskich posłów socjalistycznych, tych członków klubu PPS-u. I pisał, ciekawe, trzej Żydzi w partii PPS przedstawiają odnośnie do ich stosunku do żydostwa trzy odrębne typy. Herman Diamant jest zagorzałym asymilatorem. Doktor Herman Lieberman jest tak gruntownie neutralnym Żydem, czyli jest to mu tak wszystko obojętne, że go nawet syjonizm nie razi. Natomiast błogosławionej pamięci, on właśnie niedawno zmarł, w stosunku do tego momentu, kiedy był pisany ten tekst, miał do żydostwa stosunek wyraźnie, niedwuznacznie negatywny. Do Żydów mówił per wy, a o Żydach per oni, jakby nigdy do nich nie należał. Więc to ci posłowie socjalistyczni, oni z jednej strony byli postrzegani jako jakby członkowie społeczności żydowskiej, ale z drugiej strony no, też panował tutaj bardzo z ich strony duży dystans wobec posłów żydowskich. Tutaj chciałabym Państwu przedstawić taki szybko diagram przedstawiający wielkość reprezentacji żydowskiej w parlamencie. Tym żółtym kolorem zaznaczyłam, ile potencjalnie, jaki procent potencjalnie Żydzi, ile miejsc potencjalnie Żydzi mogliby mieć w każdym z tych parlamentów. Jak wiedzą Państwo, różniła się liczba, w związku z tym te słupki są różne, ale w pierwszym parlamencie potencjalnie Żydzi mogli uzyskać nawet 30 miejsc, a uzyskali 11. W drugim parlamencie mogli uzyskać 44 miejsca, a uzyskali 35. I tak po kolei, 15 w trzecim i właściwie ta liczba posłów żydowskich, ona jeszcze, o ile w latach 20. mniej więcej, czyli trzymała się jeszcze jakiegoś związku z rzeczywistością, to w latach 30. jakby ten odsetek spada i ta reprezentacja jest coraz mniejsza i odgrywa coraz mniejszą rolę, ale to też w związku z tym, że w ogóle parlament w okresie między latami 20 a 30 bardzo dużo stracił na znaczeniu. Ta liczba, o której mówiłam, te 44 mandaty, które można było uzyskać mniej więcej w parlamencie, to była taka wymarzona liczba, o której ciągle się mówiło, że Żydzi powinni mieć 44, niektórzy nawet 46 mandatów. I nawet powstała koncepcja, w jaki sposób zapewnić te 46 mandatów w polskim parlamencie. Była to koncepcja kurii narodowościowej. Otóż część polityków żydowskich uważała, że jakby społeczeństwo powinno być podzielone na kurie narodowościowe z odpowiednią proporcjonalnie do wielkości liczbą mandatów, czyli Żydzi 10%, mniej więcej 10% mandatów, 15% Ukraińcy i tak dalej. Polacy 60 kilka procent, więc mogliby liczyć na 200 ileś mandatów. To była koncepcja kurii narodowościowej. I co jakiś czas ona się w różnych kontekstach pojawiała. No ona była bardzo trudna do przeprowadzenia w systemie demokratycznym, no bo kto może zagwarantować za wyborcę i być pewnym, że wyborca żydowski chce na Żyda zagłosować. To w wolnych wyborach, w otwartych, w takich systemach politycznych, demokratycznych można zagłosować nawet nieracjonalnie, to znaczy można zagłosować na NDK, jeżeli ktoś chce, bo wybory są tajne. Nikt tego nie może, że tak powiem, zadekretować, na jaką partię kto powinien głosować. Więc jakby te kurie narodowościowe, one nie miały żadnej szansy realizacji, ale ten pułap tych 46 właściwie mandatów był takim cały czas marzeniem i dosyć często o tym mówiono, także ze strony polskiej pojawiało się nawet takie oskarżenie o głód mandatowy. Tak między innymi działania posłów żydowskich w kole określał poseł BBWR-u, jeden z bliskich współpracowników Piłsudskiego, Kazimierz Świtalski. I rzeczywiście jakby walczono w czasie tych szczególnie lat 20. bardzo silnie o to, jak wielki będzie ten klub, o to, ile się posłów wprowadzi. I tutaj ta wielkość klubu, ona miała znaczenie nie tylko symboliczne, ale też takie znaczenie całkiem praktyczne, ponieważ od wielkości klubu zależały uprawnienia danego klubu, tak? Czy klub będzie miał prawo składania swoich propozycji do pracy w komisjach, przedstawiciela w komisjach, czy będzie mógł składać interpelacje poselskie. Dopiero klub 15-osobowy może składać interpelację poselską. W związku z tym, jeżeli klub liczy 11 osób, nie można składać interpelacji poselskich. Trzeba się posługiwać podpisami innych jakby klubów poselskich. I wreszcie też w takich sytuacjach, kiedy parlament jest niestabilny, taki klub mniejszości narodowej może czasami odgrywać taką rolę języczka uwagi. To się rzeczywiście w polskich parlamentach czasami zdarzało, że rząd zabiegał nawet o poparcie małego klubu, takiego jak klub żydowski, bo brakowało, że tak powiem, większości parlamentarnej. Jakie postulaty polityczne zgłaszali posłowie żydowscy? Otóż takim głównym postulatem to był postulat pełnego równouprawnienia. Chociaż konstytucja marcowa pełne równouprawnienie wprowadziła jakby no, do ustroju państwa, to faktycznie z tym równouprawnieniem były pewne problemy i aż do 1931 roku obowiązywały w Polsce przepisy, które no, jakby wobec ludności żydowskiej stanowiły inne prawo, a wobec chrześcijańskiej ludności inne prawo. Na przykład był taki przepis, który mówił o tym, że Żydzi nie mogą być wójtami w gminach wiejskich. Czyli chrześcijanie mogą być wójtami, a Żydzi nie mogą być. I tego typu przepisy w Polsce aż do 1931 roku funkcjonowały. Więc równouprawnienie to jest ten pierwszy postulat. Drugi postulat i który łączy też wszystkie ugrupowania polityczne żydowskie w polskim parlamencie, to było zwalczanie antysemityzmu i walka przeciwko wszelkim antysemickim no, przejawom w kraju, czyli nie wiem, podejmowano tutaj interwencje, jeśli zdarzały się jakieś przykłady niesprawiedliwego traktowania Żydów. Interpelacje składano, jeżeli dochodziło do antysemickich pogromów. I to są właściwie takie dwa postulaty, które łączyły wszystkie ugrupowania żydowskie, które się znalazły w parlamencie, ale reszta, tutaj wymieniona przeze mnie niżej, to były już postulaty, które były promowane przez jeden nurt polityczny, a inne żydowskie partie polityczne go zwalczały. Jeżeli mówimy, że obrona religijnego sposobu życia była jednym z takich postulatów, to ona była takim postulatem dla religijnej partii żydowskiej, ale syjoniści występowali przeciwko temu. Chcieli wręcz przeciwnych ustaleń. Chcieliby tworzyć ze społeczeństwa żydowskiego raczej społeczność Żydów świeckich niż religijnych. Z drugiej strony, jeżeli partie, żydowskie partie narodowe walczyły o prawa narodowe dla Żydów, to tym zupełnie byli niezainteresowani ortodoksi. Więc jakby ten zestaw postulatów, który był zgłaszany przez przedstawicieli żydowskich partii politycznych, on nie był jednorodny. Nie był jednorodny i się poszczególne partie polityczne zupełnie nie zgadzały co do tego, po co się znalazły w parlamencie. A jak już wiemy, znalazły się w parlamencie i mogły tutaj bardzo różną taktykę stosować, w jaki sposób osiągać swoje cele polityczne. Oczywiście mogłyby wejść do jakiejś koalicji z jakąś partią i stać się częścią koalicji rządowej i wówczas no, jakby ten ich program mógłby być zagwarantowany, realizacja tego programu mogła być zagwarantowana, ale w polskim parlamencie i na polskiej scenie politycznej nie było partii politycznej, która by chciała wchodzić z Żydami w jakąkolwiek koalicję rządową. Więc właściwie z zasady społeczność żydowska no, mogła albo opowiedzieć się za rządem, czyli udzielić wotum nieufności, to jest przykład Kukiza, tak, który głosował za rządem, ale nie wszedł do koalicji rządowej. Czyli można poprzeć rząd, ale nie być w koalicji. No i można być też w opozycji. To są jakby te trzy takie zasadnicze sytuacje. I rzeczywiście między tą opozycją a wotum zaufania rozgrywała się ta główna, to było to spektrum możliwości, które stawało przed społecznością żydowską. Z reguły koło żydowskie no, było w opozycji, no właśnie dlatego, że nie było w koalicji. I od czasu do czasu zdarzało się, że popierali rząd, jeżeli rząd wyrażał jakieś szczególnie pozytywne nastawienie do postulatów żydowskich. I wiemy o tym na przykład, że przynajmniej przez kilka pierwszych lat popierano rządy Piłsudskiego od 26 przynajmniej do 30 roku rządy piłsudczykowskie otrzymywały takie poparcie ze strony ugrupowań żydowskich. Można też wejść w taką nieformalną koalicję i to uczynili przedstawiciele żydowskiej partii ortodoksów, agudowcy, którzy po 26 roku nawiązali taki nieformalny sojusz z Piłsudczykami i zdołali przeprowadzić bardzo wiele swoich postulatów. Rząd zrealizował wiele postulatów ze strony, które składali ortodoksi. Chociaż jakby na forum sejmowym tutaj wyrazu szczególnego ta koalicja nie miała. Próbowano też przynajmniej w 1925 roku przeprowadzić coś na kształt, coś co nazwano ugodą polsko-żydowską, czyli takim porozumieniem między rządem a społecznością żydowską. I ta ugoda polsko-żydowska, ona została zawarta przez rząd Grabskiego. Koło żydowskie zobowiązywało się każdorazowo poprzeć rząd, a rząd w zamian za to miał zrealizować pewne żydowskie postulaty. I wydawało się, że to jest naprawdę idealne rozwiązanie. Odtrąbiono wielki sukces dla tej ugody, ale ona trwała bardzo krótko, bo rząd bardzo szybko się też z tych postulatów wycofał. Już mówiłam tutaj, że właściwie ten taki okres życia parlamentarnego i tego, co się w polskim parlamencie działo, to są przede wszystkim lata 20, lata 30, to jest właściwie takie już zamieranie parlamentu. Więc jeżeli jakieś sukcesy, czy w ogóle na gruncie parlamentarnym można odnotować, to one się wiążą głównie właśnie z latami 20. I tych sukcesów było bardzo niewiele, ja bym powiedziała. Omówię może jeden tutaj z takich akcji właśnie politycznych, które zakończyła się pozytywnie dla społeczności żydowskiej i może też jej przebieg jest dosyć zaskakujący, ponieważ w 1919 roku, jak tylko został założony, otwarty parlament, pierwszy parlament, Sejm Ustawodawczy, zawiązano komisję konstytucyjną i ustalono, że do komisji konstytucyjnej może wejść każdy, jeden poseł na 12 posłów w klubach. Czyli jeżeli jakiś klub ma 11 posłów, tak jak miał klub żydowski, on nie miał prawa wprowadzenia nikogo do komisji konstytucyjnej. I wtedy posłowie żydowscy odpowiedzieli pozytywnie na propozycje ze strony Narodowej Demokracji. Narodowa Demokracja poszukiwała sojusznika w większości do wyboru na marszałka Sejmu i stawał wtedy ze strony Narodowej Demokracji Wojciech Trąbczyński, z drugiej strony Witos. I przy pomocy głosów żydowskich został wybrany, czyli jakby większością prawicową i kilku głosami żydowskimi został wybrany Trąbczyński na marszałka Sejmu. Lewica i Centrum były strasznie zawiedzione, bo właściwie były przekonane, że Żydzi zagłosują na lewą, na centrolewicę. Ale tym razem deal był taki, że prawica obiecała, że jeżeli Żydzi zagłosują na Trąbczyńskiego, to oni zagłosują za Grünbaumem, który miałby wejść do Komisji Konstytucyjnej. Więc jakby te polityczne roszady i układanki w parlamencie, one były bardzo, bardzo różne i nie zawsze tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, czyli takie głosowanie wspólne z mniejszości z lewicą. Innym takim, no na pewno sukcesem była właśnie polityka Agudy, której udało się zrealizować swoje postulaty w okresie rządów Piłsudskiego i być może również, to już może nie taki sukces jest parlamentarny, ale też polityczny sukces. To jest taka próba porozumienia prawicy syjonistycznej reprezentowanej przez Włodzimierza Żabotyńskiego z rządem, z ostatnimi rządami polskimi w późnych latach 30., właściwie z ostatnim rządem, z rządem Sławoja Składkowskiego, oparta też na takiej pragmatycznej podstawie. Otóż Żabotyński był zwolennikiem emigracji Żydów z Polski A rząd po 1936-1937 roku również zaczął rozwijać program emigracyjny i program emigracyjny stał się właściwie w tym momencie takim podstawowym programem rządu polskiego w kwestii żydowskiej i doszło do współpracy, można powiedzieć, właśnie takiej no, nie ideologicznej współpracy, tylko takiej współpracy opartej na rachunku korzyści i strat dotyczącej właśnie emigracji żydowskiej. Jakie były przyczyny klęski tej polityki żydowskiej w parlamencie? Bo jak Państwo widzieli, tych sukcesów nie było wiele. Nie udało się ani wprowadzić, ani zwalczać, że tak powiem, konsekwentnie antysemityzmu, ani wprowadzić programu narodowego, za którym opowiadali się syoniści. Nie udało się jakby zapewnić praw językowych szkołom żydowskim. Jakie są przyczyny tej klęski? Otóż na pewno taką najważniejszą przyczyną jest, czy był brak sojusznika, brak partnera w parlamencie. I tutaj ten wybór, no oczywiście nie był taki duży, ale jednak też był. Bo z jednej strony takim sojusznikiem mogła być lewica, która polska lewica jakby tak w tamtym czasie dosyć jednoznacznie, PPS przynajmniej, występowała przeciwko antysemityzmowi, a z kolei właściwie większość partii politycznych żydowskich reprezentowała nurt demokratyczny, liberalny, demokratyczny, więc jakby tutaj miejsce i taka podstawa dla tego sojuszu między lewicą a mniejszością żydowską istniała, ale to, co ich dzieliło, to podejście PPS-u do kwestii żydowskiej. Otóż PPS był zwolennikiem asymilacji Żydów, a więc jakby sojusz z narodowymi Żydami był niemożliwy, bo oni uważali, że Żydzi stanowią odrębny naród i żądali praw narodowych, więc ta współpraca nie miała podstaw bytu. Innym takim sojusznikiem, który mógł być również brany pod uwagę, to były inne mniejszości w parlamencie. I rzeczywiście w 22 roku do Sejmu, już o tym mówiłam, weszło bardzo wielu przedstawicieli mniejszości narodowych. Razem 89 posłów mniejszości posiadały w parlamencie, więc to była naprawdę duża siła polityczna. Ale co się wydarzyło? Otóż współpraca, która dosyć dobrze przebiegała na poziomie wyborów, bardzo szybko rozpadła się w parlamencie. Nie doszło do zawiązania jakby takiego sojuszu między przedstawicielami, między posłami poszczególnych mniejszości narodowych. Okazało się, że jakby różnice między, nie wiem, z jednej strony mniejszościami typu Ukraińcy, Białorusini, a Żydzi i Niemcy są zbyt duże, żeby one mogły na co dzień współpracować w parlamencie. Te różnice, one były na różnych polach, można je było obserwować. Z jednej strony Niemcy i Żydzi to były społeczności miejskie, głównie w miastach mieszkali. Natomiast te mniejszości słowiańskie to były mniejszości wiejskie i jakby interesy na przykład gospodarcze tych dwóch grup, tych dwóch rodzajów mniejszości były skrajnie odmienne, więc jakby w bardzo wielu głosowaniach oni musieli się rozdzielać, musieli głosować przeciwko sobie. Wreszcie między Żydami i Ukraińcami panowało w tym czasie bardzo duże napięcie, związane jeszcze z taką falą pogromów ukraińskich, które miały miejsce w 1918 roku na Ukrainie. W czasie tych pogromów zginęło około 60 tysięcy Żydów i jakby ta pamięć o tych pogromach, no, była bardzo żywa w Polsce. Ona w końcu doprowadziła do zabójstwa przywódcy ukraińskiego w Paryżu. Petlura został zamordowany przez żydowskiego zamachowca. No i wtedy pojawił się z kolei z ukraińskiej strony też wielka pretensja jakby do społeczności żydowskiej. Ten sojusz jakby no musiał się tutaj rozpaść. Niektórzy się nawet zastanawiali, a może to prawica byłaby dobrym sojusznikiem dla Żydów. Może to założenie, że prawica jest antysemicka i w związku z tym nie można z nią współpracować, może ono było złe. I poseł Itzhak Grünbaum, który powinien być no jakby uważany za przywódcę Żydów polskich, był za takiego uważany. Dzisiaj to jest postać zupełnie nieznana, ale no, jego pozycja no, może się równać no, z pozycją, nie wiem, może Korwina Mikkego, polityka znanego, o ciętym języku, ale jakby nie do końca przystającego do tego systemu politycznego, który tutaj jakby w parlamencie panuje. Więc Ickak Grünbaum po latach pisał, że może przyjęliśmy złą taktykę. Poszliśmy z socjalistami, poszliśmy z lewicą, ich wspieraliśmy, wszystkie postulaty lewicowe wspieraliśmy, ale w zamian nic nie otrzymaliśmy, bo lewica była przeciwko programowi narodowemu. Natomiast prawica, co mogła dać Żydom prawica? Było wiele takich sytuacji, właśnie i pragmatycznych, i ideologicznych też, dlatego że w których właściwie interesy mniejszości i prawicy były dosyć zbieżne. Otóż chodziło na przykład o takie sytuacje, kiedy prawica walczyła o szkoły katolickie w Polsce. I walka o szkoły żydowskie, czyli szkoły odmienne od tego głównego nurtu państwowego, to była właściwie w pewnych zakresach wspólna walka, tak? Czyli o umożliwienie istnienia odrębnych szkół, czy to dla mniejszości, czy to dla konkretnych wyznań religijnych, czy jakby tworzenia pewnych wyjątkowych, niezależnych od państwa, takich wyjątkowych enklaw. Prawica się, szczególnie na początku, w latach 20. bardzo obawiała, że będzie permanentnie w opozycji i walczyła o takie miejsca, które by mogła jakby zagospodarować mimo zwycięstwa centro-lewicy. Rozdrobnienie polityczne polskich Żydów to jest na pewno też bardzo ważny czynnik, dlaczego nie udało się zbyt wiele zorganizować, załatwić w polskim parlamencie. Żydzi wchodzili do parlamentu przedstawiciele 4-5 partii żydowskich, chociaż było 8 posłów. Więc jakby każdy z tych posłów reprezentował inne podejście. Walczył o swoje sprawy. Dochodziło nawet do takich sytuacji, że posłowie żydowscy nawzajem głosowali przeciwko swoim wnioskom. Bo jeżeli syjoniści składali wniosek o dofinansowanie szkolnictwa hebrajskiego, to jidyszyści mówili po naszym trupie, tak? Jeżeli Prywucki składał wniosek o dofinansowanie szkolnictwa jidyszowego, to syjoniści mu odpowiadali po naszym trupie. I że tak powiem, dochodziło bardzo często do takich przeciwstawnych akcji politycznych. No, na pewno nie bez powodu, nie wielkie znaczenie, przynajmniej w niektórych okresach, miał też antysemityzm i jakby rola tych partii, które promowały antysemityzm w Sejmie. Na pewno Sejm przed przewrotem majowym, czyli ten wybrany w 22 roku, to był prawdopodobnie jeden z najbardziej antysemickich Sejmów. Tam stawały na porządku dziennym dyskusje o ograniczeniu praw żydowskich, o wprowadzeniu, nie wiem, różnych przepisów gospodarczych przeciwko Żydom. Posłowie żydowscy byli naprawdę spychani na margines, mimo że, już mówiłam wcześniej, było 35 posłów żydowskich, czyli to był bardzo duży klub w tym czasie, ale panowała taka atmosfera, że naprawdę posłowie żydowscy byli w głębokiej defensywie. I to się później jeszcze raz powtórzyło w drugiej połowie lat 30. Więc żeby tak podsumować jeszcze i może skończyć takim akcentem mniej politycznym, a bardziej takim społecznym, to bym powiedziała, że w tym, że parlament był takim miejscem, gdzie ci posłowie polscy i żydowscy, mimo takiego bardzo dużego napięcia, które na przykład wyrażało się tym, że w czasie przemówień sejmowych obrzucali się strasznymi epitetami. Dopóki nie powstała ta duża sala sejmowa, ten duży gmach Sejmu na Wiejskiej, nie było mikrofonów w sali sejmowej, w tej pierwszej sali, którą Państwu pokazywałam. I ci stenotypiści, którzy spisywali jakby na bieżąco posiedzenia Sejmu, zapisywali nie tylko to, co szło przez mikrofon, ale wszystkie okrzyki z sali. I mamy w stenogramach sejmowych zapisy tej wrzawy, która jest, którą ci stenotypiści słyszą. I widzimy, te dyskusje są czasami bardzo poruszające, kiedy możemy czytać, jak posłowie z mównicy dyskutują z tymi gdzieś tam z ostatnich rzędów, jak sobie odkrzykują i kto co komu krzyczy. Kiedy wychodził na przykład Grünbaum na mównicę, zawsze się odzywał ksiądz poseł Lutosławski, no i tam zaczynał od tego, żeby syjoniści, jeżeli mają jakieś problemy, to najlepiej, żeby jechali do Palestyny. W momencie, kiedy na przykład Grünbaum składał jakiś wniosek. Grünbaum mu też zawsze odkrzykiwał z sali, kiedy ten przemawiał. I była to taka swojego rodzaju nawet sympatyczna para, ponieważ oni to uprawiali przez wiele lat, te wymiany swoje. Znali się zresztą dobrze, bo spędzili I wojnę światową obaj w Moskwie, w Rosji. I dość prywatnie darzyli się nawet wielkim szacunkiem. Więc jakby nie jest tak, że tych kontaktów jakby nie było, bo dochodziło też do kontaktów poza salą sejmową, dochodziło nawet do nie wiem, do jakichś takich kuluarowych spotkań. I ostatnia rzecz, którą chcę tutaj powiedzieć, pochodzi właśnie też z tej książki, którą na początku cytowałam, z pamiętników Apolinarego Hardglassa, który opisywał pewną podróż, którą odbywała komisja sejmowa złożona z przedstawicieli różnych partii politycznych do Pińska, żeby zbadać przyczyny pogromu, który miał tam miejsce w kwietniu 19 roku. I Hardglass mieszkał wtedy w Siedlcach. Komisja sejmowa jechała na Daleki Wschód, tam gdzieś na ten Wołyń. W 19 roku bardzo trudne warunki komunikacyjne i utknęli właśnie w Siedlcach. W komisji był między innymi Grünbaum, który zadzwonił właśnie do Hardglassa i mówi: utknęliśmy, siedzimy tutaj na tym dworcu kolejowym, nie wiadomo kiedy będzie pociąg. Więc Hardglass zaprosił ich wszystkich, i tych endeków, i z PSL-u, i posłów żydowskich do siebie. I pisze tak: akurat był okres Pesach, miałem w domu macę i dobrą szynkę. Kazałem tylko służącej kupić wódkę i przyjęcie się bardzo udało. I opisuje też reakcję jednego z posłów chłopskich, który był w tej grupie. Poseł miał bardzo duży problem, czy może spożywać ową macę. Jak wiadomo, maca zawiera krew chrześcijańskich dzieci i stanowiło to dla niego pewną trudność, ale kiedy zobaczył, że więksi od niego panowie z narodowej demokracji tę macę z szynką zajadają, on też zaczął tę macę jeść i jak pisze Hardglass, nigdy więcej już żadnego antysemickiego przemówienia w tym Sejmie nie wygłosił. Dziękuję Państwu. Jeżeli są jakieś pytania, to teraz jest chwila czasu może, tak?
Czy mogłaby Pani powiedzieć, jaka była definicja Żyda w aspekcie prawnym? Ponieważ mówiła Pani, że Żydzi nie mogli być sołtysami, więc zakładam, że gdzieś to było prawnie zapisane, że Żyd to jest taka, a taka osoba.
Tak, to w XIX wieku ta właściwie definicja była bardzo jasna. Chodziło o osoby wyznania mojżeszowego. I właściwie prawo posługiwało, jeżeli gdzieś taka występowała potrzeba tego rozgraniczenia, to dotyczyło wyznania. I na przykład w Polsce istniała rejestracja, nie istniała cywilna rejestracja stanu cywilnego, tak? Tylko osoby były rejestrowane czyli nie można było być bezwyznaniowym, trzeba było mieć jakieś wyznanie. I ten podział właśnie tak działał, że nawet jeżeli ktoś by wystąpił z gminy żydowskiej, powiedział, ja nie chcę być obrzezany, to i tak musiałby być zapisany według wyznania rodziców, czyli w gminie żydowskiej.
Ja chciałem panią zapytać, żeby pani objaśniła to określenie Dina de Malchuta Dina.
Aha, tak. To jest hebrajskie określenie, które, wyrażenie, które oznacza prawo państwowe prawem. I to jest taka tradycyjna właściwie maksyma ustalająca stosunek tych społeczności żydowskich diasporowych do państwa. Czyli takiego uznania prawa państwowego i stosowania się do prawa państwowego. To rodziło taki rodzaj lojalności wobec państwa, wobec władcy, tak? Aguda jako partia ortodoksyjna, partia tradycyjnie religijna, właśnie według tej maksymy działała i jakby respektowała ją w swojej działalności. I stąd jakby też możliwy był później ten sojusz z Piłsudczykami, który też przede wszystkim wymagał od obywateli lojalności wobec państwa. Czyli jakby ten stosunek Piłsudskiego do mniejszości i Agudy do państwa, one się jakby pokrywały i stąd był możliwy ten sojusz w latach drugiej połowie lat 20. Tak, tutaj jeszcze. Tutaj pan... Ach, przepraszam, bo najpierw pan, tak?
Czy można? Tak,
tak, tak, najpierw pan, a potem tu.
Chciałbym zapytać o trzy detale. Jedna tam, gdzie mówiła pani profesor o walce o szkoły religijne, tak, katolickie z jednej strony, a żydowskie z drugiej. Rozumiem, że to chodziłoby o szkoły państwowe z takim profilem nauczania.
To znaczy tak, bo kwestia szkół jest bardzo skomplikowana. Z jednej strony mówimy o szkołach prywatnych, a z drugiej o szkołach państwowych z językiem nauczania mniejszości.
Ale te prywatne istniały.
Tak, to prawda, ale sprawy były bardzo długo dyskutowane właśnie w czasie Komisji Konstytucyjnej, jakie mają mieć te szkoły uprawnienia i tam, gdzie wchodziły jakieś próby w Komisji Konstytucyjnej ograniczenia szkół prywatnych, wtedy właśnie ten sojusz prawicowo żydowski się bardzo mocno ujawniał. Z drugiej strony społeczność żydowska walczyła też o szkoły państwowe z językiem wykładowym. To jest jakby inna rzecz i jakby inny nurt walki żydowskiej. Chodziło o to, żeby szkoły z wykładowym językiem żydowskim, istniały takie szkoły prywatne, żeby mogły być finansowane przez państwo, czyli żeby nie cały ciężar istnienia tych szkół z językiem wykładowym mniejszości, żeby spoczywał na barkach no właśnie społeczności żydowskiej.
Drugie, w Komisji Konstytucyjnej, tam gdzie cyjoniści poparli endeków w sprawie Trąbczyńskiego, czy udało się wprowadzić Isaaca Grünbauma do komisji?
Tak, tak, udało się. Udało się wprowadzić i Grünbaum przez całe dwa lata istnienia Komisji Konstytucyjnej mógł no jakby wypowiadać się właśnie w kwestii statusu mniejszości żydowskiej. To było to forum, gdzie można było przedstawić, jak ta społeczność żydowska chce funkcjonować. To było niezwykle ważne. Grünbaumowi strasznie na tym zależało. I jak państwo widzicie, nawet z diabłem poszedł na współpracę.
I jeszcze pytanie do wstępu. Będzie mówiła pani, że ruchów politycznych stricte żydowskich za bardzo nie było w zachodniej Europie. To którego okresu dotyczyło? Przecież nie wiem, czy później, czy w jakimś innym sensie, były kongresy sionistyczne w Bazylei, był Hashomer Hatzair zakładany w Wiedniu i takie zjawiska. Więc do czego to odnieść, czy tylko we wschodniej Europie?
Tak, no mówimy o drugiej połowie XIX wieku, tak? Syjonizm jest tutaj zupełnie wyjątkowym ruchem, ale on właściwie nie przeczy i ta działalność polityczna, która się odbywa w państwach typu Austria czy Niemcy syjonistyczne, ona nie przeczy temu, co ja powiedziałam. Dlatego, że syjoniści nie występują na arenie niemieckiej jako partia polityczna. Oni prowadzą tylko działalność w odniesieniu do swojego celu poza granicami. W polskim parlamencie syjoniści nie walczą o Palestynę, oni walczą o prawa żydowskie i o sprawy żydowskie w Polsce. Natomiast ten cel syjonistyczny, ten międzynarodowy cel syjonistyczny, którym była Palestyna, on jakby nie mógł być realizowany na arenie wewnętrznej. I syjoniści nie występowali, nie startowali w Austrii czy w Niemczech jako partia polityczna w wyborach do Reichstagu czy do Rady Państwa. To zresztą takie bardzo duże dyskusje się odbywały i w Austrii jeszcze przed I wojną światową, czy syjoniści w ogóle powinni wchodzić do polityki. Bo jeżeli syjoniści wejdą do polityki i na przykład dojdzie do wojny między dwoma państwami, tak, to wtedy ci posłowie będą się musieli opowiadać, nie wiem, w tych parlamentach przeciwko sobie i to będzie szkodziło temu ogólnemu celowi syjonistycznemu. Oni bardzo długo próbowali zachować neutralność, to im się nie udało, w końcu jakby stanęli po stronie ententy. Ale próbowali bardzo długo zachować neutralność i jakby od polityki krajowej się jak najdalej trzymać. Tak? Jeszcze tu pan i potem tam.
Wspominała pani tutaj trochę o podziałach wewnątrz społeczności żydowskiej, to znaczy pomiędzy partiami reprezentującymi różne poglądy wewnątrz tej społeczności. Kiedyś spotkałem się z taką tezą, że te silne podziały i to silne rozdrobnienie, które mieliśmy właśnie wśród partii żydowskich w II RP, przeniosło się do życia politycznego Izraela po uzyskaniu przez niego niepodległości, że te silne konflikty, które teraz występują w tamtejszej polityce i to silne rozdrobnienie partyjne, które tam występuje, jest jakby kopią tych podziałów z II Rzeczpospolitej. Czy tak rzeczywiście jest?
To znaczy na pewno Żydzi polscy stanowili przynajmniej w pierwszym okresie istnienia państwa izraelskiego no połowę obywateli, tak, Izraela, więc ponoć w tych pierwszych knesetach to na korytarzach, w kuluarach mówiło się po polsku. Grünbaum, o którym tu wspominałam, był przecież pierwszym ministrem spraw wewnętrznych w Izraelu i Hartglas, też nasz dzisiejszy bohater, przez kilka lat był wiceministrem spraw wewnętrznych Izraela po 1948 roku. Więc oni jakby przyjechali tam no, z tym takim całym backgroundem polskim. Ale też no, trzeba pamiętać, że na przykład na ustrój polityczny Izraela bardzo duży wpływ miał jednak mandat brytyjski. Że to nie jest jedyna tradycja polityczna, która tam została, że tak powiem, zaabsorbowana, zaasymilowana. Jeśli chodzi o te polskie wpływy, no to system na przykład wyborczy jest na pewno jest bliższy, izraelski jest na pewno bliższy polskiemu niż brytyjskiemu, bo to jest system doskonale proporcjonalny. I stąd jakby te wszystkie problemy, które w Izraelu istnieją, one między innymi pochodzą z tego, że właśnie w żaden sposób się nie zaburza tam zasady proporcjonalności po to, żeby uzyskać klarowniejszą większość sejmową. I zawsze mają tą jedną partię, która tak z tych skrajnych ortodoksów, która idzie albo z jednymi, albo z drugimi i jest takim właśnie języczkiem uwagi. Więc może tutaj zagrała raczej niechęć, czy te wszystkie obawy, które były tutaj w Polsce przed wojną wyrażane i później, że tak powiem, przeniesiono je tam do Palestyny. Być może.
Jeszcze pytanie odnośnie syjonistów właśnie tych z Zachodu i tych polskich. Jeżeli ci polscy walczyli o sprawy wewnętrzne, w takim razie co ich łączyło? Co łączyło syjonistów z powiedzmy Niemiec, a tych polskich, którzy walczyli o sprawy w Polsce? Mhm.
No, ruch sionistyczny to olbrzymi ruch. On się składał w ogóle z bardzo wielu odłamów. Nie było jednej partii politycznej, było wiele partii politycznych. Były takie partie prawicowe, sionistyczne, lewica sionistyczna, centrum sionistyczne, a każda z tych odłamów miała jeszcze kilka wersji i odłamów. Więc to jest olbrzymia taka wielka rodzina właściwie partii politycznych, czyli olbrzymia ideologia obejmująca bardzo wiele różnych nurtów. To, co łączyło sionistów wszystkich krajów, to ten wspólny cel międzynarodowy. Tak? Na ziemiach Europy Wschodniej, właściwie mówimy tutaj o 1906 roku i Cesarstwie Rosyjskim, doszło do wypracowania czegoś, co nazywano programem helsingforskim, czyli helsińskim programem, który mówił o tym, że zanim powstanie Palestyna, Izrael, Eretz Israel, zanim powstanie to państwo, te masy żydowskie, które żyją w Europie Wschodniej, trzeba im zapewnić godziwe warunki narodowego rozwoju. Trzeba ich tutaj przygotować do tej niepodległości, do tego bytu państwowego. Ten program nazwano programem pracy bieżącej, albo z niemieckiego Gegenwartsarbeit. I zwracano uwagę, że już w diasporze trzeba pracować nad tym celem sionistycznym. I ta polityka, ten sposób myślenia, on został zaanektowany przede wszystkim przez sionistów właśnie z Europy Wschodniej, a nie zachodniej. I to jest jakby geneza tej różnicy w działalności zachodnich i wschodnich sionistów. Poza tym druga różnica też była taka, że sioniści ze wschodu zawsze liczyli się z tym, że to oni będą kolonizować, że to oni będą wyjeżdżać. A sioniści z zachodu o wiele bardziej myśleli o sobie jako takim zapleczu tego wielkiego ruchu. Takim zapleczu, które się cały czas jeszcze w Europie jakby koncentruje, tak? Czyli jakby i finansowo bardziej wspiera te biedne masy żydostwa wschodniego. I jeszcze ostatnie pytanie.
Ja chciałem zapytać o takie technikalia propagandy wyborczej. To znaczy, jak wyglądało konstruowanie ulotek wyborczych, plakatów wyborczych partii żydowskich? To znaczy, interesuje mnie tutaj sprawa językowa. Mianowicie, czy głównie tutaj można mówić o uzależnieniu to, jaki program miała partia polityczna żydowska, powiedzmy, czy to była partia religijna, czy socjalistyczna, również, czy można to przełożyć na język, czy na przykład partie socjalistyczne, lewicowe zwracały się w języku polskim, ponieważ on był, powiedzmy, językiem całego państwa, czy na przykład partie religijne, żydowskie bardziej się tutaj opowiadały za jidysz, bądź za hebrajskim, jak to wyglądało właśnie w kwestii takiej wyborczej propagandy, codzienności tej już przedwyborczej dojścia do tego głosującego, do potencjalnego wyborcy.
Tak, więc język oczywiście jest językiem, musi być językiem komunikacji, tak, w takiej sytuacji. To z jednej strony można go traktować jako pewne narzędzie, pokazania programu politycznego, ale z drugiej strony on przede wszystkim musi komunikować, tak. Te ulotki powstawały w takim języku, w jakim partia przewidywała, że wyborcy, do których chce ta partia dostać, w jakim oni mówią. Więc bardzo wiele ulotek jest w języku jidysz. Często ulotki są też dwujęzyczne, na przykład polsko-jidyszowe. Syjoniści, którzy propagowali język hebrajski, wbrew pozorom wcale tak często hebrajskiego nie używali, dlatego że masy żydowskie na co dzień nie posługiwały się takim językiem codziennym, który mógłby opisywać życie polityczne. To był przede wszystkim język z synagogi, tak? Czyli niewiele ludzi chodziło do szkół hebrajskich i nie poznawało słownictwo na przykład polityczne. Tak? To było niewielkie grupy. Syjonistom się na przykład nigdy nie udało utrzymać syjonistycznej gazety w języku hebrajskim. Mieli gazetę polskojęzyczne i jidyszowojęzyczne, a hebrajskojęzycznej nie mieli, więc jakby jidysz i polski. I bardzo często też dwujęzyczne ulotki. To dziękuję Państwu bardzo. A to już poproszę, resztę poproszę już tutaj tak bardziej prywatnie.